Joanna Merecka-Mutysz, dzień dobry, ze mną Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor.
Dziś będziemy rozmawiać na temat działań, które zupełnie niedawno przeprowadzaliście na terenie Słupska. Mówię to już w liczbie mnogiej, bo mam na myśli instytucje i nie tylko Was, bo pomagali Wam i strażnicy miejscy i policja, a mam na myśli i mówię oczywiście o liczeniu osób bezdomnych.
Tak, to już prawie miesiąc, kiedy badanie było przeprowadzone, bo to był 28 listopada.
Lutego powiedziałabym nawet.
Tak, ale też na L. Więc miesiąc temu, tutaj jeszcze do tych grup zaangażowanych dodałbym pracowników Stowarzyszenia Horyzont, streetworkerów, którzy tutaj nas wsparli, no i oczywiście pracowników tych wszystkich instytucji, które zapewniają całodobową opiekę i schronienie dla osób w kryzysie bezdomności.
Czyli tu mówimy też o bracie Albercie, rozumiem, i o, czy jakieś jeszcze są, o których ja nie wiem i których nie mam na myśli. Noclegownie, ogrzewalnie, tak, i brat Albert.
A zaskoczę panią redaktor właśnie, bo są takie miejsca, które być może nie przyszłyby do głowy, a mianowicie areszt, szpital, Centrum Zdrowia Psychicznego. Tam również są, przebywają osoby w kryzysie bezdomności. One również zostały ujęte w tych statystykach.
No to proszę bardzo, to rzeczywiście ja nie wpadłabym na to, raczej szukałabym wśród tych instytucji pomocowych w cudzysłowie. Jak wiele osób w kryzysie bezdomności w tej chwili jest w naszym mieście?
Zacznijmy może od zdefiniowania osób w kryzysie bezdomności i posłuszmy się tą definicją, która była wykorzystywana na potrzeby tych badań. A więc analizie poddaliśmy osoby, które nie przebywają w lokalach mieszkalnych, bądź przebywają w lokalach mieszkalnych, ale bez tytułu prawnego, zagrożone są w każdej chwili eksmisją, bezdomnością. Ta definicja zgodna jest z taką unijną definicją, którą się posługujemy. I podchodząc do lokale wynajmowane, gdzie są wielkie długi i na przykład orzeczona już eksmisja i komornik podejmuje pewne czynności, natomiast jeszcze do ostatecznej eksmisji nie doszło, ale to kwestia dni, tygodni. Prawomocne wyroki, na podstawie których mieszkaniec musi ten lokal opuścić bez wskazania lokalu socjalnego. Dużą grupę wśród tych badanych, zgodnie z wytycznymi ministerstwa, stanowią uchodźcy z Ukrainy, którzy przebywają w miejscach zakwaterowania zbiorowego, w miejscach, które de facto nie są lokalami mieszkalnymi. Mamy tutaj na myśli hotele, pensjonaty, jakieś miejsca przystosowane do czasowego pobytu osób z Ukrainy. Natomiast no, te osoby po pierwsze, nie mogą wrócić do swojego miejsca dotychczasowego pobytu, czyli na Ukrainę. Po drugie, właśnie nie przebywają w lokalu mieszkalnym, więc jakby wypełniają tą definicję bezdomności. I takich osób w Słupsku w tym dniu 28 lutego naliczyliśmy 230.
Ale mówimy tu o osobach z Ukrainy, bo cała liczba, pełna liczba osób w kryzysie bezdomności w Słupsku to 545, z czego 230... Tak jak pan powiedział, to są Ukraińcy.
Tak, 230 osób to są obywatele Ukrainy, natomiast 314 osób to są obywatele polscy. I tutaj jesteśmy mocno zaskoczeni.
No właśnie, bo ja też miałam o to pytać i to właściwie kluczowe. Ta liczba jest zdecydowanie większa, bo o ponad około 100 osób.
Ostatnie badania tego typu prowadzone były w roku 2019, więc dokładnie 5 lat temu, przed tymi wszystkimi kryzysami, z którymi ostatnio się mierzymy, czyli wojną w Ukrainie, epidemią COVID-u. I wtedy ze statystyk wynikało, że na terenie miasta Słupska przebywa 189 osób w kryzysie bezdomności. Dziś, mówiąc o Polakach w kryzysie bezdomności, jest to 314 osób, więc wzrost 60-procentowy. Olbrzymi wzrost i tutaj jesteśmy zaskoczeni. A z drugiej strony jestem też bardzo ciekaw, czy jest to tendencja ogólnopolska, tendencja regionalna, także będziemy niecierpliwie czekać na publikację wyników z całego kraju, bo przypominam, że te badania były prowadzone na terenie całego kraju.
Też mam nadzieję, że te statystyki do nas, do naszej redakcji dotrą, ale właśnie, tu policzyliście też, jest 76 kobiet i 238 mężczyzn, 15 dzieci w tym. Rozumiem, że to nie są dzieci, które biegają po ulicach, błąkają się, tylko są właśnie w tych mieszkaniach, o których pan mówił.
Na szczęście nie są to dzieci, które błąkają się, nie wiem, przebywają na dworcach, jakichś lepiankach, altankach. Są tutaj dzieci w mieszkaniach, gdzie orzeczono eksmisję, albo w lokalach niemieszkalnych. I tutaj mogę posłużyć się dwoma konkretnymi przykładami. Jeden, wiemy o rodzinie, która mieszka w lokalu usługowym. Tam co prawda jest toaleta, jest umywalka, natomiast no, ten lokal nie jest lokalem mieszkalnym. Tam jest prowadzona pewnego rodzaju działalność gospodarcza i jednocześnie wykorzystywany na potrzeby mieszkaniowe. I ta rodzina w tych statystykach jest ujęta. Jest w tych statystykach ujęta rodzina, która od kilkunastu lat próbuje dokończyć budowę swojego domku jednorodzinnego. Póki co udało się wyjść metr ponad poziom gruntu, więc tak naprawdę od lat mieszkają w piwnicy. Tam no, trudno właśnie nazwać ten lokal lokalem mieszkalnym, choć wydaje mi
się... Dach nad głową jest, tak.
Dach nad głową jest i myślę sobie, że ci ludzie też o sobie nie myślą jako o osobach bezdomnych. Niemniej jednak no, to są osoby bezdomne w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej i w rozumieniu definicji wykorzystywanych w tych badaniach.
A skąd według Pana ten wzrost właśnie? Pandemia, wojna? To już pomijam te dwie rodziny, to i tak ta liczba jest zdecydowanie wyższa niż pewnie spodziewana i przez Was, i przez nas.
Znamienna jest tutaj jeszcze jedna liczba. W tej ankiecie pytaliśmy o długość pozostawania w bezdomności i 260 osób z tych 314 w bezdomności jest 5 lat, dokładnie wtedy, kiedy prowadzone były ostatnie badania. Więc myślę sobie, że jest to wypadkowa właśnie tych wszystkich kryzysów. Kryzys psychiczny tutaj sądzę, że jest dominujący. Choć jak bezpośrednio pytamy osoby w kryzysie bezdomności o przyczyny, dla których trafiły na ulicę, to oni rzadko mówią o kryzysach psychicznych. Natomiast my z naszej wiedzy, doświadczenia, obserwacji wydaje nam się, że jest to jednak znaczący odsetek osób. I wśród nich są osoby, które tak jak same deklarują, w tą bezdomność trafiły na przestrzeni ostatnich 2 lat, czyli stosunkowo niedawno. Więc zakładam, że i no, szalejąca inflacja jeszcze nie tak dawno temu też do tego się przyczyniła. Obserwujemy wzrost osób, które wracają do nas z zagranicy i też są w kryzysie bezdomności. Kolejna ważna liczba, o której trzeba wspomnieć, to prawie 200 osób z tych 314 to są osoby, które nie pochodzą ze Słupska. One nie były zameldowane w Słupsku nigdy, z jakichś powodów tutaj są.
No właśnie, i o tych powodach też myślę warto powiedzieć. No, źródła utrzymania tych osób bezdomnych to zasiłek, to zbieractwo, żebractwo i praca na czarno. Tak? No zdecydowanie łatwiej jest zbierać czy żebrać, jeśli już tak można powiedzieć, w mieście niż na wsi.
To jest specyfika większych aglomeracji. One skupiają ludzi w kryzysie bezdomności. Rzadko na wioskach, w małych miasteczkach widzimy osoby bezdomne. Łatwiej i częściej spotkamy je w dużych miastach. Więc taki trochę paradoks. Z jednej strony dobrze rozwinięta infrastruktura w Słupsku dla osób w kryzysie bezdomności może ich i przyciąga ich do Słupska, bo liczby na to wskazują. Jeśli jednym z dominujących źródeł utrzymania jest zbieractwo i żebractwo, no to właśnie z tego można się utrzymać w dużych miastach, nie na wiosce, tylko...
Tu widzę liczby, bo to też jakby policzyliście i to jest blisko 100 osób, które się tym zajmuje.
Tak, wskazują jako główne źródło utrzymania około setki osób właśnie z tego się utrzymuje.
Pytaliście też w tych ankietach, z tego co widzę, o najczęstsze przyczyny tego właśnie, że badane osoby zostały osobami bezdomnymi. I tu widzę, no, alkohol wiedzie prym mimo wszystko i ciągle.
I to są subiektywne odpowiedzi osób ankietowanych. To oni sami wskazali w 120 kilku przypadkach na alkohol jako tą przyczynę bezdomności. Ja czasami się zastanawiam, czy ten alkohol był przyczyną, czy skutkiem. Co było pierwsze, bo tutaj na kolejnych miejscach pojawia się zadłużenie. Czy pierwszy był alkohol, a potem powstało zadłużenie, czy najpierw było zadłużenie, potem był alkohol. No tutaj już by trzeba było analizować każdy przypadek z osobna. Mówimy o pewnych tendencjach i ogóle populacji.
Jest jeszcze rozpad związku. To ja w ogóle nie spodziewałabym się, że będzie to przyczyną też do tego, żeby stać się osobą bezdomną.
Tak, rozpad związku, on często łączy się z przemocą, gdzie ona też tutaj w tych deklaracjach występuje. Już nie tak często, choć w praktyce jesteśmy przekonani, że częściej towarzyszy ta przemoc domowa właśnie rozpadowi związków, które w efekcie no właśnie prowadzą do tego, że jeden z małżonków się wyprowadza, przez jakiś czas ma środki na wynajęcie mieszkania, na opłacenie czynszu, potem traci pracę albo właśnie popada w nałogi, no i już jest równia pochyła i ląduje na ulicy bądź w placówce, która zapewnia schronienie.
Przedział wiekowy tych osób bezdomnych, które są u nas w Słupsku?
Taka statystyczna osoba w kryzysie bezdomności to mężczyzna w przedziale wiekowym między 40 a 60 lat z wykształceniem zawodowym. To jest jednak dominujący i to nas nie zaskakuje. Jedna jeszcze liczba jest taka, która mocno zaskoczyła, a mianowicie jak pytamy o potrzeby tych osób, proszę zauważyć, że zaraz posłużę się tabelkami, żeby nie przekręcić tej liczby. Mam tutaj na myśli osoby, które deklarują, że nie potrzebują żadnej pomocy. To 77 osób.
Czyli jest niczego.
W ogóle niczego. Na pytanie, czego oczekujesz, tam miałeś do wyboru. Schronienie, mieszkanie, pomoc w znalezieniu pracy, pomoc finansową, pomoc rzeczową, żywnościową. Oni mówią, że niczego nie potrzebują. Aż 77 osób z 300. Więc zakładamy, że te osoby...
No, ale to brzmi, jakby było im wszystko jedno już w tej chwili.
Albo wszystko jedno.
Albo dobrze jest, jak jest.
Albo zaakceptowali tą sytuację, jakoś odnajdują się w tym i no, nie oczekują zmiany swojej sytuacji. Faktem jest, że osoby w kryzysie bezdomności, zdecydowana większość z nich, to już swoje potrzeby zredukowała do niezbędnego minimum. Oni bardzo często po prostu chcą być niewidzialni. Są grupą, wbrew pozorom, bardzo mało roszczeniową. Nie potrafiącą zadbać o swoje prawa, przysługujące im, nie potrafiącą walczyć o to, co mogliby uzyskać. Tak? Więc czasami wystarczy im po prostu parę groszy i ciepły posiłek, schronienie sobie gdzieś znajdą w pustostanie, nie wiem, w pustym samochodzie, w altance działkowej. To smutne.
To jest bardzo smutne, powiedziałabym nawet. Z tych oczekiwań, o które pytaliście, kobiety największe na zmiany mają oczekiwania?
Sytuacja kobiet jest wyjątkowa, kobiet w kryzysie bezdomności, bo nie ma jeszcze w Słupsku placówki, która zapewniałaby schronienie.
No właśnie, przepraszam, ja tu muszę wejść w słowo, bo rzeczywiście im brat Albert i ogrzewalnie, no co prawda tam też mogą się pojawić kobiety, ale one z reguły nastawione są na mężczyzn. No właśnie, nie ma w mieście placówki dla bezdomnych kobiet w ogóle.
Jest jedna.
Gdzie? Mała. Gdzie?
Mieszkanie treningowe dla bezdomnych kobiet, więc zaskoczyłem po raz drugi panią redaktor.
Mieszkanie treningowe, no tak, tylko ile ich tam będzie? Z tego, co myśmy wyczytali, tych kobiet jest 76. Do mieszkania treningowego wejdzie ile? 5? 4? 8?
5, ale przez długi okres czasu nie mieliśmy nawet kompletu tych miejsc zajętych. I teraz tak, często kobiety żyją...
Nie wiedzą, że jest.
Wiedzą, ale tutaj dwie główne przyczyny bym wskazał. I pierwsza to tak, kobiety żyją w związkach i one czują się bezpiecznie i ten mężczyzna daje im jakieś poczucie bliskości, czasem poczucie bezpieczeństwa, nie chcą rozdzielać się, a nie mamy placówki koedukacyjnej. Takiej na pewno nie mamy. Drugi powód to jest jakby takie uwarunkowania formalno-prawne. My zapewniamy schronienie i kierujemy do placówek na terenie naszego miasta osoby, które pochodzą ze Słupska. Osoby, które są spoza Słupska, zgodnie z naszym prawem, za te osoby powinny płacić gminy ostatniego miejsca zameldowania. Gminy nie zawsze chcą płacić, albo często nawet nie chcą płacić, a osoby w kryzysie bezdomności nie chcą wracać do tych macierzystych gmin. Więc siłą rzeczy te osoby funkcjonują w naszej przestrzeni miejskiej, ale przebywają w lokalach niemieszkalnych, czasem w samochodzie, w jakimś wraku, tak, w starym żuku, który już jest wyłączony z eksploatacji, natomiast no daje jakieś schronienie przed wiatrem, deszczem.
No to rzeczywiście nie napawa optymizmem, jak się na to patrzy. To jest jeszcze jedna liczba, o której myśmy nie powiedzieli. 62 osoby bezdomne z tych badanych to są osoby powyżej 60 roku życia.
Tak, te osoby są w szczególnej sytuacji, bo one już jakby nie usamodzielnią się. Patrząc na też osoby, które wychodzą z bezdomności, no to w tym wieku trudno wyjść z bezdomności. I to jest wyzwanie dla wszystkich służb pomocowych, dla samorządów, które będą pewnie musiały zapewnić schronienie w specjalistycznej placówce. Mam na myśli dom pomocy społecznej, jakieś mieszkanie wspomagane, a to są najdroższe, najbardziej kosztochłonne formy wsparcia w pomocy społecznej. I to też no, będzie obciążenie dla samorządu.
Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta sytuacja uległa zmianie? Nie oszukujmy się, bo to też wiemy, że osoby bezdomne są na całym świecie. Nie wyeliminuje się tego w całości i zupełnie. Natomiast 60-procentowy wzrost to jest dużo.
To jest dużo i ja powiem szczerze, mamy stosunkowo niewielką i mnie nie zadawala odsetek ludzi wychodzących z bezdomności. Więcej do bezdomności przybywa niż z niej tak naprawdę wychodzi, bo ja nie mówię tutaj o zniknięciu ze statystyk, bo zostaje osoba umieszczona w domu pomocy społecznej bądź schodzi z tego świata. Też pamiętajmy, że jednak odsetek osób, które umierają wśród bezdomnych są zdecydowanie duże. Więc na polu wychodzenia z bezdomności niestety nie mamy wielkich sukcesów. Po pierwsze dlatego, że jest teoria mówiąca o tym, że z bezdomności wychodzi się no, co najmniej tak przez taki okres czasu, ile się w tej bezdomności było. Więc jak ktoś był 5 lat w bezdomności, to 5 lat będzie z niej wychodził. Po drugie, no wciąż deficyt mieszkań. Co jest problemem osoby bezdomnej? Brak domu, brak mieszkania, ale to dotyczy wielu grup społecznych i deficyt mieszkań wciąż jest bardzo, bardzo odczuwalny i póki ta osoba nie dostanie tego mieszkania albo nie będzie miała środków na utrzymanie, wynajęcie mieszkania na wolnym rynku, to będzie definiowana jako osoba bezdomna. I to są chyba te przyczyny. Jeszcze ważna rzecz, zaangażowanie gmin, z których pochodzą osoby w kryzysie bezdomności. Tutaj no, w wielu przypadkach spotykamy się z takim niezrozumieniem.
Gminy udają, że nie ma problemu, bo u nich nie ma osób bezdomnych. No to właściwie o czym mówimy, tak?
Gminy mówią, jak ten bezdomny przyjedzie do nas, to my mu zapewnimy schronienie, a między słowami wyczytujemy, że jak ten bezdomny jest u was, to dobrze.
To jest nasz problem.
To jest po części nasz problem, a z drugiej strony no my jako samorząd raz, że od strony prawnej nie możemy tego finansować, bo ustawa mówi wyraźnie, kto finansuje, a dwa, że nawet gdybyśmy chcieli, no to samorząd tego nie udźwignie. Doprowadzimy do sytuacji, że tych bezdomnych przyjeżdżałoby jeszcze więcej do Słupska, no bo szłaby taka informacja, że w Słupsku każdy bezdomny dostaje schronienie, za które płacą inni.
Podatnicy, po prostu.
Dokładnie tak, więc sytuacja trudna. Natomiast ja cieszę się, że zostały te badania podjęte. Mam nadzieję, że jakaś polityka państwa będzie wytyczona i jakieś nowe kierunki działań zostaną określone. Pewnie zostanie też zmienione prawo w tym zakresie, więc na to liczę.
No to ja bym chciała, żebyśmy na koniec też przypomnieli Państwu, gdzie mogą kierować się osoby bezdomne. Panie, mieszkanie treningowe, jest jedno, jedyne 5 osób może w nim mieszkać i to jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Jest Towarzystwo Świętego Brata Alberta, które przyjmuje pod swój dach mężczyzn bezdomnych, jest ogrzewalnia, jeszcze jest noclegownia i
mieszkanie chronione, mieszkanie treningowe dla mężczyzn jest. Natomiast ja zapraszam wszystkich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, bo to my do większości tych placówek wydajemy decyzje, wydajemy skierowania i w zależności od sytuacji monitorujemy też kwestie wolnych miejsc, jakby tutaj koordynujemy te działania, więc każdą osobę, która chciałaby skorzystać ze schronienia, zapraszamy do nas, tutaj dostanie pełną informację.
Marcin Treder, Joanna Mereckiemu, też kłaniamy się Państwu pięknie. Do usłyszenia.
Dziękuję i do usłyszenia.